Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Mateusz Stasica, PLA School. Dzisiaj znowu rozmawiamy. Rozmawiamy z Janem Czerniawski. Jan Czerniawski, marketing, dużo w biznesie międzynarodowym, języki, muzyka. Więc dzisiaj taka tematyka. Janku, powiedz coś o sobie.
Cześć wszystkim, witam słuchaczy, witam Ciebie, Mateusz. Co mogę sobie powiedzieć? Przede wszystkim to, sorry, jestem trochę przeziębiony. Jestem marketerem z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży. Zaczynałem od własnej agencji brandingowej, później przeszedłem na tą drugą stronę mocy, czyli pracuję już po stronie klientów tych agencji, w działach marketingu jako ich kierownik albo szeregowy specjalista, to różnie. Fakt faktem, tak jak się poznaliśmy, Mateusz, bo chyba powinniśmy to od samego początku zaznaczyć, że mieliśmy tą niesamowitą przyjemność pracować wspólnie. Poznaliśmy się w firmie, która była bardzo aktywna na rynkach międzynarodowych, eksportowała swoje produkty do ponad 50 krajów na całym świecie i późniejsze moje losy tak mnie zawsze jakoś wiązały właśnie głównie z firmami albo dystrybucyjnymi, albo produkcyjnymi, które również w ten sposób na tej arenie międzynarodowej były aktywne. Oprócz tego, chyba muszę o tym powiedzieć, przez wiele lat wymądrzałem się na łamach magazynu Marketer Plus. Miałem tam dwa autorskie cykle, Kreowanie Marki Doskonałej i Okrakiem na Barykadzie, chyba tak się to nazywało. I oprócz tego kilka lat temu powołałem do życia swój własny brand, gdzie pracuję jako, powiedzmy, freelance copywriter. Nazywa się to Źródło Słów. Fantastyczna językowo nazwa, ciężka do przetłumaczenia, nie do wymówienia dla osób z zagranicy, także polecam. No i tak, to chyba z grubsza tyle o mnie, reszta będzie chyba dalej. Zapraszamy wszystkich do odsłuchu.
Tak jest. Super, fajnie się przedstawiłeś. W ogóle o kilku rzeczach nie wiedziałem. Na pewno nie wiedziałem o tym, że jedynie w 50 krajach działaliśmy na tej przestrzeni naszej wspólnej firmy. To znaczy, wiesz, według strony internetowej to 180, nie? Czy tam 190 krajów. Chyba.
Kurka, wiesz, popatrzyłem kiedyś na mapę. Nie jestem najlepszy z geografii, ale wydaje mi się, że liczba tych krajów na świecie jest wbrew pozorom dosyć niska, nie? I nawet te 50 robi robotę.
To prawda. Czy wiesz, jak to są duże kraje, to...
Tak, tak. No w zasadzie Ameryka Północna, no to tam, wiesz, nie masz jak nabić tej dychy nawet, nie?
No, dokładnie, dokładnie. Jak wspominasz te nasze czasy w sprzętach medycznych?
Wiesz co, nie. Było bardzo intensywnie, to na pewno. I wiele mnie ta praca nauczyła. Nie zawsze tego... czego bym chciał się uczyć, ale taka zaradność, takie szycie z niczego i w dużym chaosie jest o tyle fajne, że wyzwala w tobie dużo adrenaliny. Ja tak mam przynajmniej, że jeżeli wiem, że po prostu muszę dać radę, no to daję radę. To mnie kosztuje dużo zdrowia, stresu i tak dalej, ale później umiesz, nie? I trafiasz w inne miejsca, które są może trochę bardziej poukładane, czy trochę bardziej sproceduryzowane, trudne słowo. I tam, jak widzisz panikę w oczach ludzi, bo Jezus Maria, nie zdążymy, bo jak to teraz zrobić, ty mówisz spokojnie, nie takie numery, żeśmy ze szwagrem, będzie git, nie? To bardzo pomaga. To w sensie tych doświadczeń, o których często ludzie na LinkedInie piszą, że ich poszukują i że w ogóle życie jest doświadczeniem, nie ma porażek, są doświadczenia, to tych doświadczeń było naprawdę bez liku. Pod tym względem polecam.
Powiedz mi pod względem językowym, wówczas dawałeś radę?
To zależy, w którym okresie. Bo pamiętam, że na samym początku ten mój angielski był taki bardzo, bardzo zardzewiały. W zasadzie ja, można powiedzieć bez żadnej przesady, że rozumiałem, co się do mnie mówi. Ale miałem wielki problem, żeby odświeżyć sobie, szykując się do odpowiedzi, konkretne słówka, nawet takie najprostsze. Po prostu byłem w szoku, jak wiele byłem w stanie zapomnieć z tego języka, a też, powiedzmy sobie, nie było za bardzo czasu, żeby jakoś sobie przygotować, wiesz, takie swobodne, płynne wejście w temat. Od razu był szok termiczny, bo chyba drugiego dnia mojej pracy, z tego co pamiętam, przyjechała delegacja związana z, mogę się mylić, ale chyba z saudyjską rodziną królewską, w każdym razie ktoś z tamtych stron. Było tych ludzi około chyba 10 osób i od razu mnie tam wysłano na pierwszą linię frontu, żebym coś tam im pomagał i poopowiadał. Tam oczywiście ktoś inny prowadził prezentację, natomiast ci ludzie, ponieważ było ich tak dużo, i tak zadawali pytania do każdego, kto był najbliżej nich, więc nie znając produktów, musiałem się z nimi komunikować na nieznany mi temat w języku też średnio znanym wówczas. Zardzewiałem, no ale coś tam jakieś yes, sir, of course, because, coś tam z siebie potrafiłem jakoś wydobyć. I chyba było całkiem nieźle, bo z kontekstu tych, nazwijmy to, takich szarpanych rozmów wynikało, że oni rozumieją, co mam do przekazania. Generalnie po to tam przyjechali, dowiedzieć się, ile coś ma jakiegoś parametru, albo który produkt posiada jakąś tam funkcję, a nie na konkurs recytatorski, nie? Więc jakby to też mi pokazało, że o czym gadaliśmy chwilę przed wejściem na antenę, to nie jest tak, jak uczono nas w szkole, że musisz ten język umieć tak literacko, perfekcyjnie prowadzić debaty w języku niemalże poetycko-filozoficznym, pięknie zmieniając czasy, tryby i tak dalej. Generalnie z samych tak naprawdę rzeczowników ci ludzie są w stanie zrozumieć to, co masz do przekazania i tyle wystarczy, żeby się skutecznie komunikować, nie? Cała reszta to jest oczywiście taka już nadbudowa nad tym, taki lukier na cieście, nie? Które i bez tego jest całkiem smaczne. Tak to widzę.
No właśnie, tak jak wspomniałeś, tam jakaś rodzina królewska i naprawdę ludzie, którzy są na bardzo wysokim poziomie, robią biznesy na bardzo wysokim, jeżeli nie najwyższym poziomie. A tutaj okazuje się, że w sumie ci ludzie są mega luźni, rozumieją, co się gada i jakby nie przepieprzają się o nieodmieniony czasownik. Więc jakby ta praktyka językowa jest totalnie inna w biznesie niż w szkole tradycyjnej.
Tak, wiesz, wydaje mi się, że to się chyba też bierze trochę z kultury. To znaczy, pamiętam taką sytuację, jak w tejże firmie zawitała delegacja z USA, bo był tam prowadzony wtedy jakiś międzynarodowy projekt i oni przyjechali w bardzo konkretnym celu. To byli ich specjaliści, tacy techniczni, którzy przyjechali na szkolenia z obsługi i w ogóle serwisowania tych produktów, które same z siebie też, powiedzmy, nie należały do najprostszych. No, nie były to batony czekoladowe, ani, wiesz, tam konewki do podlewania roślin, nie, w ogrodzie. I pamiętam, że człowiek jakby z ramienia naszej firmy, który świetnie te produkty znał i miał ich szkolić, z kolei o języku angielskim mało co słyszał, nie? I naprawdę te jego wypowiedzi były straszliwie szarpane. My próbowaliśmy tam z koleżanką trochę mu pomagać, troszkę jakby tłumaczyć z jego angielskiego na taki inny angielski, co on tam próbuje powiedzieć. A że czasami też nie wiedzieliśmy, o czym on mówi, bo wiesz, jakieś tulejki, śrubki, nawierty, odwierty, cuda na kiju. Nie było to zbyt proste. Natomiast ci ludzie sprawiali wrażenie totalnie zrelaksowanych, cały czas pokazywali, że wszystko jest fajne, oni wszystko łapią, jak nie, to zadawali jakieś pytanie, a coś tam, rozwiń tamtą myśl i tak dalej, weź tu dopowiedz, ile jest tam miliamperów gdzieś tam. I to działało. I wiesz, myślę sobie, że to jest po prostu suma jakby ich codziennych doświadczeń. No, mieszkając w Miami, Nowym Jorku czy gdziekolwiek tam, są przyzwyczajeni do tego, że w restauracji, w taksówce i tak dalej spotykają imigrantów z innych krajów, nie wiem, Meksykanów, Arabów, Chińczyków i tak dalej, którzy też nie mówią biegle w ich języku. I są do tego na tyle przyzwyczajeni, że nie zwracają nawet na to uwagi, nie? To po prostu mniej więcej się domyślają, co próbujesz powiedzieć i okej, no jak już ewidentnie nie łapią, to dopytają. No i tutaj w zasadzie nawet na migi jesteś w stanie dotłumaczyć, o co tak naprawdę ci chodziło, nie? W razie W zawsze później można się umówić na jakiegoś maila podsumowującego i tu już wiadomo, no zawsze ktoś sobie w tym DeepL-u czy Google Translate sprawdzi, jak to wszystko brzmi i napisze to w miarę poprawnie, także moja rada jest taka, no nie stresujmy się, próbujmy się porozumieć. O to tak naprawdę chodzi w komunikacji, nie?
Dokładnie, podpisuję się pod tym. Próbujmy się porozumieć i nie chodzi o to, żeby nie zważać totalnie na błędy, tylko po prostu wyciągajmy z nich wnioski, a nie próbujmy na siłę ich nie popełniać, bo to się robi ciężkie, trudne, to blokuje w ogóle komunikację. I tak na dobrą sprawę właśnie chciałem nawiązać też do tego, że ci wszyscy ludzie na tych ogromnych, wielkich, wysokich stanowiskach, prominentnych, etc. też popełniają totalnie głupie, bezsensowne błędy językowe i jakby po prostu właśnie się nimi nie przejmują i oni realizują jakieś cele językowe i na tym to polega, więc.
Dla mnie to jest swego rodzaju zaskoczenie i odkrycie. Myślę, że dla części słuchaczy również, że tak naprawdę się okazuje, że to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nie? Powiedziałbym, że wielu ludzi, którzy z tych zachodnich brandów, którzy pewnie musieli zdawać jakieś egzaminy językowe, aplikując na te swoje stanowiska, no u mnie w liceum by nie zdało do drugiej klasy, nie? Z tego angielskiego. To ewidentnie. Mimo tego my się komunikujemy i obie strony są zadowolone z tej komunikacji, to znaczy pada proste pytanie i z drugiej strony pada prosta odpowiedź. Nikt tam nie analizuje, że wiesz, ten present perfect to tak średnio siadł, bo w sumie można było użyć past simple, nie? I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nikt się tym nie przejmuje, nie? Wiesz, dla mnie to jest ciekawe, że nawet w szkole średniej, czy na studiach, kiedy wielu moich kolegów i koleżanek mówiło profesorowi: proszę pana, ale ja z tym angielskim, to ja nic nie chcę, daj mi pan truje i naprawdę kończmy tą imprezę, bo ja nie chcę, ja będę zbierał warzywa, czy tam, wiesz, skrobał ryby gdzieś w Anglii i mi ten angielski nie jest potrzebny, nie? A mimo tego, wiesz, było straszne ciśnienie, nie? I po latach ja spotykam ludzi obytych w biznesie, którzy zwiedzili pół świata, pracują na odpowiedzialnych stanowiskach, wiesz, podejmują decyzje kosztujące ich firmy setki tysięcy euro czy dolarów. No i ci ludzie często się komunikują tak naprawdę, wiesz, kali jeść, kali umyć, nie? I nikomu nie przeszkadza. Nikomu nie przeszkadza. Nikt nigdy też nie zwrócił mi uwagi, że coś tam było niepoprawnie. Jak ktoś czegoś nie zrozumiał, to po prostu poprosił o powtórzenie czy wytłumaczenie innymi słowami i tak dalej, nie? Ale nie ma żadnych jakby spinek na tym poziomie. Mało tego, ostatnio miałem taką rozmowę z brand managerem bardzo znanej włoskiej firmy zajmującej się akcesoriami do golenia dla mężczyzn. Marka obecna. No, chyba tak jak ta nasza poprzednia, w co najmniej 50 krajach na całym świecie, a może i w 100. I dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, że facet tak strasznie dukał, nie? Po angielsku. Naprawdę cedził te słowa tak, że wiesz, proste zdanie typu tam, nie wiem, My cat is black, to po prostu każdy wyraz szukał go w głowie przez jakieś 2-3 sekundy. Tak jak ja na początku pracy w tej naszej wspólnej firmie. Mimo tego doskonale się zrozumieliśmy. Powiedział mi, jakie są ceny, warianty, co polecają, co nie, jaka jest strategia, kto jest konkurentem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się da, nie? Dlatego, no, znowu jakby ponowię ten apel: nie dajcie sobie wmówić, że słabo mówicie po angielsku, dopóki nie porozmawiacie z Włochami albo Hiszpanami. I rozmawiajcie, próbujcie. No, w całej komunikacji chodzi o to, żeby druga strona odebrała komunikat. W jakim on będzie stylu i tam ile będzie zgrzytów po drodze, to jest w sumie nieistotne. To są didaskalia, nie?
Dobrze powiedziane, to są didaskalia. W marketingu powiedz mi, jak ci się ten język przydaje, na przykład w twoim własnym rozwoju, w poszukiwaniu być może jakichś informacji.
Kurczę, no jak mi się przydaje, bardzo mi się przydaje, kropka. Nie, to tak naprawdę powiem ci, nie chcę wypowiadać się za inne branże, ale myślę, że to wszędzie wygląda już w tej chwili podobnie. Że te zdolności językowe, zdolność do rozumienia i komunikowania się w języku tak zwanym obcym, jest już teraz takim metaskillem. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to w zasadzie bez języków nie jesteś w stanie. Albo inaczej, no, ten język, tak jak pisał Michel Houellebecq, zatytułował jeden ze swoich książek, to jest rozszerzenie pola walki, nie? Czy pola gry. Jeżeli jesteś w miarę dobry w tym, co robisz i znasz język, możesz to robić zdalnie, możesz przenieść się do innego kraju. W zasadzie w tej chwili nie ma żadnych barier. dzisiaj jesteś w Katowicach, jutro możesz być w Ontario, w Quebec, w Nowym Jorku, gdziekolwiek tam ci się wymarzy. I możesz zarabiać fajne pieniądze i robić niesamowite rzeczy. Mało tego, nie ma przecież w tej chwili żadnych w zasadzie barier technologicznych czy, przepraszam, finansowych. Możesz śmiało komunikować się z największymi specjalistami z całego świata. O dziwo, szybciej ci odpisze jakiś guru marketingu z USA niż jakiś tam, wiesz, jakiś tam podstawowy kasztan marketingowy z Polski, nie? Z odpowiedzią na jakieś twoje pytania czy wątpliwości odnośnie jego książki, czy wykładu, czy coś,
A
nie?
pisałeś do jakiegoś guru amerykańskiego?
Tak. Pisałem kiedyś z Sefem Godinem. Polecam. Bardzo fajny, miły, skromny człowiek. Pisałem też kiedyś do Jezus Maria, teraz jestem zestresowany, nie przypomnę sobie. Martin Lindstrom? Tak, Martin Lindstrom, czyli autor tej koncepcji neuromarketingu, nie? Tak. Wiesz, też nie ma się co oszukiwać, jeżeli masz jakieś takie hobby mniej lokalne, w sensie nie na przykład taniec w ludowych strojach żywieckich.
Fuck off.
Poruszyłem czuły punkt, widzę. To wiesz, wtedy kontakt, nie wiem, z muzykami, grafikami czy kimkolwiek innym z całego świata jest dla ciebie bardzo istotny, nie? Możesz sobie do nich pisać, możesz zamawiać ich pracę na serwisach typu Fiverr i tak dalej, więc rozwijanie się bez tego to tak trochę jakbyś sobie, wiesz, obciął obie nogi i mówił, będę tym maratończykiem, nie? No można, nie? Tylko po co? I jak? W moim przypadku jest jeszcze tak, mam taką przypadłość, że bardzo nie lubię tych źródeł marketingowych, które ukazują się w Polsce. Zarówno tych pisanych przez Polaków, jak i tych, które są w Polsce tłumaczone. Nie wiem, z czego to wynika, ale większość tych książek dla mnie to jest taki jeden wielki truizm, nie? I nie mówię o tym z tej pozycji, że jestem już takim ekspertem marketingowym, że nikt nie jest w stanie mnie zaskoczyć i nikt się nie zna. Tylko ja, tylko bardziej chcę wskazać na taką zależność, że wiesz, otwierasz książkę do marketingu, nie mając o tej dziedzinie żadnego pojęcia i czytasz rozdział 40-stronicowy o tym, że bardziej się opłaca, jak klient jest zadowolony, niż jak klient jest niezadowolony. No i myślisz sobie, to wszystko racja, nie? Tylko, że w sumie już to wiedziałeś i nie jest ci do tego potrzebna książka, nie? Ani tam jakieś szkolenie za 1000 zł, wiesz. I powielanie takich dyrdymałów, takich, wiesz, truizmów i banałów, że kiedy w pokoju jest zaduch, warto rozważyć otwarcie okna, okno warto otwierać ruchem jednostajnie przyspieszonym, ale nie za szybko, bo można sobie wybić bark, wiesz, no to są takie podstawy, które każdy czuje. Każdy z nas chodzi do sklepu, kupuje jakieś produkty, widzi jakieś reklamy mniej lub bardziej udane, coś do niego trafia, coś nie. Więc te przemyślenia traktuję jako bazowe. Ma je każdy, nie? I czytanie o tym książek, o tym, co już wiesz i czujesz, jest według mnie takie dosyć wtórne. Więc znowu, ten angielski przydaje się o tyle, że możesz sobie napisać do jakiejś agencji brandingowej, tak jak było w moim wypadku. Pisałem kiedyś z ludźmi z Ziegler Gale albo Landor. No i pisałem, nie? Ej, bo zrobiliście ten projekt tak, nie? I kurczę, czemu, nie? Bo tam jakieś teorie marketingowe mówią, że to tam nie powinno się udać, nie? I w ogóle, gdzie byli rodzice, nie? No i ktoś tam odpisywał, Hi Jan, very interesting questions, bla, 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 i tam jakaś odpowiedź, nie? Oczywiście niezbyt rozbudowana, no ale zawsze jakaś, nie? Która cię zaraża jakąś ideą, wiesz, myślisz sobie o tym, rozkminiasz to i mam wrażenie, że to cię popycha do przodu i rozwijasz się wtedy też w takim kierunku, jakim chcesz, nie? Jakbyś tego języka nie znał i nie zaczepiał obcych ludzi na ulicy, czy tam w internecie, no to byłbyś skazany tylko na te właśnie takie polskie książki, takie kluski, wiesz, tam, że teksty powinny być fajne, no, a zdjęcia powinny raczej być ładne, no i tego typu odkrywcze tezy, nie? To szkoda czasu.
Tak, próbując to podsumować, mam wrażenie, że można by było powiedzieć, że generalnie marketing w Polsce i myśl marketingowa w Polsce nie jest jakoś szczególnie odkrywcza. Jeżeli chcemy robić coś odkrywczego właśnie, to powinniśmy się inspirować czymś raczej na zewnątrz, a do tego jest nam potrzebny język obcy.
Tak, z tym, że wiesz, zastrzeżenie miałbym do tej pierwszej części, bo mówisz marketing w Polsce, nie? Ja strasznie nie lubię uogólnień. Długo siedzę na LinkedInie i tam ciągle ktoś uogólnia i już mnie trochę głowa boli, nie? Od czytania, że wiesz, że Zetki to, a milenialsi tamto, a silversi, a kobiety, a faceci, nie? No, ile można. Natomiast, wiesz, u nas tak naprawdę marketing to są jakby takie dwa obozy, nie? Które się ostrzeliwują z okopów. Jest ten obóz, w którym są te największe agencje międzynarodowe, ich polskie oddziały, duże agencje sieciowe, które robią marketing naprawdę, wiesz, to są kreacje i strategie naprawdę na najwyższym poziomie, nie? Tu uważam, że nie tylko nie odstajemy, ale nawet w wielu przypadkach powiedziałbym, że, wiesz, kreujemy tą rzeczywistość. Znaczy te agencje, ludzie, którzy tam pracują, bardzo uzdolnieni, nie? A ta druga rzeczywistość to są jakieś tam firmy i ich wewnętrzne działy marketingu, czyli powiedzmy coś takiego, takie przedsiębiorstwa, w jakich ja miałem przyjemność pracować, gdzie niestety, choćbyś miał tego marketingowca nie wiadomo jak kreatywnego, szalonego, otrzaskanego, z niesamowitymi pomysłami, jakąś głęboką strategiczną rozkminą w głowie i tak dalej. No to niestety zawsze jest ktoś, kto tą pracę tam musi jeszcze zaakceptować, nie? No i jeżeli twój klient wewnętrzny czy zewnętrzny, mniejsza o to, nie jest na tym poziomie co ty, a jednocześnie nie ufa ci na tyle, żeby powiedzieć: dobra, panie Mateusz, ja tam się nie znam, rób pan, byle było dobrze, później sobie zmierzymy wyniki, no to niestety szyjesz pod dyktando tych ludzi, nie? I wiesz, no mam wielu takich kumpli, którzy grali jakiś tam okrutny death black metal czy inny grindcore, i w życiu nie zarobili na tym nawet na piwo, poszli grać, wiesz, do kotleta na jakieś wesela. No i szara rzeczywistość jest taka, że możesz być świetnym muzykiem jazzowym, ale nikt na weselu nie chce słuchać Autumn Leaves czy jakichś innych standardów, tylko raczej dostaniesz stówę do kieszeni i pijany wujek z Dzisiek powie: graj tutaj majteczki w kropeczki, nie? Więc jakby no, ten drugi obóz marketingowy cierpi dokładnie na tą przypadłość. No nie zrobisz wielkich kreacji, jak szef ci powie: nikt tego nie zrozumie, bo ja tego nie rozumiem, nie? Albo ja to rozumiem, no ale ja to ja, inni są głupi, to nie puszczamy tego, nie? To jest za mądre. Elo. Koniec, nie?
Myślę, że wszędzie można tak zrobić, takie dwa obozy. W Polsce mamy ten obóz, ja bym powiedział, że ciągle z myślą taką PRL-owską, z pewnymi ramami, i obóz, który przeskakuje te bariery albo je przenosi co jakiś czas i rozumie, że one mogą być elastyczne. I chyba tutaj też tak jest w marketingu.
Tak. Zdecydowanie, wiesz, to widać, nie? Że jakby jest ta stara szkoła i jest ta nowa szkoła. I bardzo często jest nawet tak, że jak rozmawiam z ludźmi, ponieważ jestem już stary, niedługo umrę, bo już po 40, jak rozmawiam czasami, wiesz, z ludźmi, którzy mają to szczęście być trochę ode mnie młodsi, to bardzo często się okazuje, że oni nawet, wiesz, nawet nie znają tych nazwisk, nie? Czy nie znają tych projektów, tych marek, o których ja mówię, które towarzyszyły temu, jak, wiesz, ja dorastałem, czy jak wchodziłem w tę zawodową karierę, nie? No ty też już jesteś trochę stary, nie? Tam niedawno ci stuknęło 30 lat. To jak zapytasz dzisiejszego nastolatka na przykład, czy kojarzy, wiesz,
13 godzin temu.
czy kojarzy markę Frugo, albo czy kojarzy, proszę ciebie, co było takim wielkim szokiem w Polsce? Heja, tą markę, albo początek kampanii Żubra, gdzie wiesz, jeden jakby taki fajny patent na copywriting leci już chyba 10. rok z rzędu i jeszcze się nikomu nie znudził, nie? Te wszystkie tam dobrze posiedzieć przy Żubrze, rano kawka, wieczorem Żubr, wiesz, tego typu zagrywki.
Bo tutaj trzeba już być mocno kreatywnym, żeby ten sam patent wykorzystywać w nowej odsłonie i żeby to było zjadliwe. Żubrowi się to właśnie długo udawało, dawno nie widziałem tych reklam, więc nie wiem, jak jest obecnie, ale ja lubiłem te reklamy, jak już widziałem.
To znaczy, wiesz co, to wszystko zależy, nie? No bo jak poczytasz ogłoszenia o pracę w marketingu, ogłoszenia o pracę, tak się mówi? Tak. To w zasadzie wszyscy żądają, żebyś był kreatywny, nie? Później jak przychodzisz do tych firm, to już tam pracujesz, nauczą cię, gdzie jest toaleta, a gdzie ekspres do kawy i którym przyciskiem się co robi. No to mówisz: dobra, to ja tu bym chciał coś kreatywnego może, nie? I wtedy się okazuje, że nie, bo nie ma pieniędzy, nikt tego nie rozumie, a w ogóle to my z tego marketingu to raz w roku robimy kalendarz i to by było na tyle, nie? I jedziemy na jakieś tam targi do Wąchocka, nie? Nie ma tej przestrzeni. I paradoksalnie dzieje się tak, że ta twoja kreatywność, jeżeli nie poskromisz, nic nie przyniesie, nie? Warto nakreślić jakieś ramy, powiedzieć, wiesz, no, mamy piłkę, mamy rakietki, mamy tam, nie wiem, jakąś skocznię, no ale musimy się umówić, w jaką grę gramy, nie? Czy skaczemy w zwyż, czy gramy w piłkę, wiesz. I trochę tak jest z kreatywnością, że jeżeli w firmie nie ma strategii, nie jest powiedziane, do kogo mówimy, nie jest powiedziane, jakimi środkami do nich mówimy, czy co jest w ogóle takim podstawowym, wiesz, faulem na czerwoną kartkę, jeżeli my nawet nie wiemy, co chcemy, żeby nasi odbiorcy myśleli o naszym produkcie, czy o naszej ofercie, o nas samych, no to ten marketer tak naprawdę ta jego kreatywność nic nie wnosi, nie? No bo jakiego on ma użyć koloru? Zielonego czy fioletowego? No nie wiadomo, nie? Ten ma pisać na tym Facebooku, szanowni państwo, zapraszam do lektury naszego najnowszego posta, czy ma pisać, elo ziomki, wjechało nowe gorące gówno od naszego brandu, sprawdź to, elo, nie? To nie jest tak, że siada koleś, który jest kreatywny i on wie, co się sprawdzi, nie? To firma powinna mu powiedzieć, nasza strategia jest taka, chcemy osiągnąć takie cele i to są metody, którymi osiągniesz te cele. Jeżeli ktoś powiedział agencji, to chyba było PZL, że ten żubr ma trafiać do młodych i musi mieć taką młodzieżową komunikację, taką właśnie, żeby, wiesz, chłopaki z deskorolkami na plecach sobie to piwko kupowali i żeby gadali o tych reklamach, żeby się przerzucali tymi tekstami, cytowali je w internecie i tak dalej. Jak ktoś im to powiedział, to już ten copywriter miał łatwiej. Wbrew pozorom jest naprawdę sporo tych idiomów takich zwierzęco-leśnych, które można wykorzystać w reklamie piwa, nie? Ale jak ktoś by tego kierunku nie zaakceptował, tylko powiedział na przykład, nie no nuda, weź tam pan może jakiś taki dowcip bardziej jak kabarety w Kołobrzegu, opowiemy w reklamie, nie? Nic by z tego nie było. To wszystko zależy gdzieś tam od jakiegoś wewnętrznego mindsetu w firmie. No ja odkrywam z przerażeniem po 15 latach pracy, że no wiele firm, może nawet nie, że nie ma świadomości, nie, że coś takiego trzeba robić, że to jest potrzebne, tylko trochę to marginalizuje. Na zasadzie, panie, jaka strategia, ja wszystko w głowie mam, nie? No a później się okazuje, że jak pytasz konkretnie, idziemy w lewo, w prawo, to ten ktoś mówi, nie wiem.
Okej, okay, no rozumiem. No i ważna jest chyba ta rola właśnie testowania, nie? Sprawdzenia, co zagra, jakie są reakcje ludzi. Choćby wspominany LinkedIn w ogóle i gdzieś tam moje wulgarne treści / niewulgarne treści.
No wiesz, to jest tak naprawdę pytanie o jakąś granicę kreacji. Ja to już wielokrotnie o tym pisałem na LinkedInie, bo to jest w zasadzie jedyny portal, na jakim jestem jakoś tam aktywny prywatnie, że ja tam nie jestem, żeby cokolwiek komuś sprzedawać. Więc wiesz, ja nie muszę, nie? Ja nie mam planu nad łóżkiem, że tam Jezus Maria, dopiero 4 posty w tym tygodniu, o Boże, co teraz, nie? I tak dalej. Nie wpadam w panikę z tego powodu. Nie boję się tam z kimś pokłócić, wjechać w polemikę, wiesz, napisać komuś, że gada głupoty i tak dalej, nie? I śmiem twierdzić, że to się ludziom podoba. Praktycznie codziennie dostaję jakieś zaproszenia do kontaktu, a jak je przyjmuję, to wielu ludzi pisze tam, fajnie tam zniszczyłeś wczoraj tego Henryka, nie? Tam dokazywał jak młody źrebak, a tam wjechałeś w niego jak kawaleria pancerna, nie? Nikt tego nie napisze tam na żywo, bo niektórzy chcą tam coś posprzedawać i to byłoby, mogło być źle odebrane przez ich klientów, że wiesz, że biją brawo takiemu wulgarnemu Mateuszowi Stasicy, albo takiemu Czerniawskiemu, który jest niegrzeczny i jest strasznym niejadkiem, nie? Ale tam na privie już jest okej, okay, nie? Już jest okej. Okay. Zresztą jest tam też wiele takich osób, które nic nie musi. Też siedzi tam głównie dla rozrywki, dla jakiejś polemiki, jakiejś pożywki intelektualnej. Oni też nie mają problemu, żeby tam, wiesz, czasami przekląć albo napisać komuś, słuchaj, no, udzieliłeś tak laickiego i w ogóle absurdalnego komentarza, że to łeb boli, nie? Także to, wiesz, no każdy tam coś sobie realizuje, nie? Każdy tam jest po coś. Ja mam wrażenie, że ty jesteś tak trochę bardziej z mojego obozu, W sensie, że wchodzisz tam sobie pogadać, a nie, że tam ludzie, zwariowałem, najtańsze lekcje języka w mieście, do mnie, wiesz, nie? No, ale to każdy sobie tam wybiera sam, wiesz.
Chyba tam nie reklamowałem. Chyba tam nie reklamowałem w ogóle swoich usług, szczerze powiedziawszy, ale nie jestem pewien.
No właśnie to też nie kojarzę, a jestem wiernym czytelnikiem, więc chyba by mi wpadło w oko.
No. O, dobra. Zahaczyliśmy też o muzykę w ogóle. Myślę, że tutaj można sporo o językach również powiedzieć. W kwestii muzyki w ogóle może zacznijmy od tego, czego ty słuchasz, czego nie słuchasz, dlaczego, co w tym odnajdujesz.
Wiesz co, no ja jestem taką osobowością introwertyczną, trochę wycofaną i tak dalej, więc siłą rzeczy zawsze podążałem w kierunku tych mocniejszych, bardziej mrocznych brzmień. Ale tak naprawdę dzisiaj to chyba bym siebie skrzywdził, gdybym powiedział, że wiesz, jestem metalowcem, słucham tam black i death metalu czy coś w tym stylu, bo tak naprawdę akurat ten gatunek, nie wiem jak w innych, ma coś takiego w sobie, że jest niesamowicie eklektyczny, zarówno w warstwie tekstowej, jak i tej stricte muzycznej. Praktycznie każdy zespół do czegoś tam sobie nawiązuje. I jeżeli robi to dobrze, w sposób, który jest dla ciebie interesujący, to zaczynasz sięgać trochę dalej, nie? I tym sposobem, nie wiem, zaczynając od razu z grubej rury, wiesz, od death metalu, bo to chyba pierwsza kaseta, jaką miałem, to był Morgoth, Cursed, płyta, świetny oldschoolowy death metal z Niemiec. No to później ja już za bardzo, wiesz, nie schodziłem z tego, nie? Słuchałem samych ekstremalnych rzeczy, no ale później jak na przykład poznałem zespół Dying Fetus, dajmy na to, który ostro miksuje death metal z hardcorem, no to odkryłem hardcore. Jak odkryłem hardcore, to odkryłem grindcore. Jak odkryłem grindcore, to odkryłem grindgore. I tak dalej, nie? Aż w końcu zacząłem jakby zjeżdżać z tej, wiesz, z tego pułapu ekstremy w te niższe rejony. Gdzieś tam się pojawiło jakieś, wiesz, flamenco, jazz, masę jakiegoś różnego eksperymentalnego, przepraszam, nie mogę się dzisiaj wysłowić, grania. Nawet kiedyś miałem zajawkę na polskie reggae.
Jest coś takiego, polskiego?
Polskie reggae? No jest. Jak nie słuchasz tekstów, nie? Albo udajesz sam przed sobą, że jesteś Anglikiem i tam nie kumasz tego słoweńskiego języka, to jest nie najgorzej, nie? Muzycznie jest nieźle. Tekstowo, no ten polski dancehall i okolice, wiesz, to jest mocno specyficzny, nie? No do mnie nie trafia. Czasami po prostu ciary żenady, wiesz, galopują na po plecach, ale muzycznie jest fajnie, nie? Byłem 2 razy na festiwalu reggae na przykład w Bielawie. Bardzo miło wspominam. Działo się, nie? Pytałeś jeszcze tam chyba o język w kontekście tej muzyki, nie? Jak się język ma do tego wszystkiego? Kurczę, powiem ci, że dla mnie to był największy motywator, żeby się uczyć języka. Przed maturą z angielskiego miałem korepetytora, który... Pozdrawiam cię, Wojtek, jeżeli tego słuchasz. Wojtek jest aktualnie już doktorem i poważnym naukowcem, natomiast wtedy był przede wszystkim wokalistą thrash metalowego zespołu Nostradamus z Wrocławia. I Wojtek mnie uczył angielskiego na tekstach Slayera, nie? Między innymi i Napalm Death. Zupełnie inaczej ci wchodzi to do głowy, kiedy ktoś ci mówi, wiesz, bo ten kawałek, który tam znasz i kochasz, to on jest o tym i popatrz, tutaj jest użyty ten czas, niż kiedy czytasz jakieś abstrakcyjne, wiesz, dialogi o kupowaniu swetrów, nie? W Harrodsie albo coś takiego, nie? To znowu... Myślę, że wiesz, to jest też może taki poważny błąd nauki języków u nas, nie? Że jeżeli chcesz kogoś utrzymać na pewnym poziomie koncentracji przy nauce języków i dajesz mu coś zupełnie nudnego, banalnego, powtarzalnego i takiego nieżyciowego,
To się w ogóle nie tyczy jego rzeczywistości, nie? Bo wyobrażam sobie, że jakbyśmy robili zajęcia z Kamilą, która napierdala paznokcie i rzęsy, no to jakbyśmy chcieli z nią przeanalizować tekst Slayera, mogłoby być ciężej.
Tak. No bo to wiesz, to nie jest jej świat, nie? Może jakbyś wjechał tam z jakąś Rihanną czy inną, wiesz, Christiną Aguilerą, to tam nie wiem, może tam nawet też używają czasami innego czasu niż ten present simple, to też byłbyś w stanie coś pokazać, coś wytłumaczyć, nie? Natomiast no, te historie, które które są w naszych podręcznikach, są kiepskie. Ja pamiętam, że kiedyś w ogóle odkryłem taki totalnie amazing przypadek. Jak byłem w liceum, to kiedyś ojciec kolegi pochwalił się, że się uczy niemieckiego. Nie? No i jego syn, mój kolega, powiedział: tato, to weź coś powiedz po niemiecku, nie? To ocenimy. No i tata mówił: ja, aber mein Nachbar hat mich gefragt, ob ich schon den Bulgarien gewesen bin, nie? Wow, świetnie, nie? Ale pojechał. A co to znaczy, nie? No i tata tam przetłumaczył, to jest coś tam, tak, mój sąsiad pytał mnie, czy byłem już w Bułgarii, nie? Ale jak zapytaliśmy gościa, który wyraz jest czym, on nie wiedział. On się tak uczył. Wkuwał całe zdania po niemiecku na pamięć i wkuwał ich polskie tłumaczenia. Na wypadek, gdyby miał kiedyś powiedzieć o sąsiedzie i o Bułgarii, to on to zdanie już w głowie miał, nie?
A, ja rozumiem. Okej, okay. No to tutaj aż ciężko jest, wiesz, nie wrzucić wstawki o takim durnym sposobie uczenia się. Uczysz się fraz, klepiesz je na pamięć i w ten sposób masz wykorzystywać język. W sensie ja kumam, że to może być z całym szacunkiem do wszelkich czytelników, etc. Te książeczki mogą być czymś w rodzaju rozmówek, jak jedziesz do Włoch i masz tam rozpisane po prostu całe zdania i ich tłumaczenie i możesz się tym posiłkować, ale tak się nie nauczysz języka, żeby w sposób kreatywny wyrażać siebie na miłość boską, ponieważ nie możesz wyrazić siebie całym zdaniem, które już ktoś stworzył za ciebie, więc generalnie nie na tym polega język. I uczenie się całego zdania, żeby później to całe zdanie móc użyć w jakiejś rozmowie, kurwa, która jest w innym kontekście, no to nie wiem, nie trzeba być szczególnie inteligentnym, żeby zobaczyć, że tutaj się coś nie łączy typowo, także no. I mamy bardzo fajny efekt i historię, którą opowiadasz.
Przypomniałeś mi fajną anegdotkę, wiesz, kiedyś była powódź we Wrocławiu, tam Netflix teraz niedawno nakręcił o tym serial. No ja byłem wtedy jakby na miejscu i nie było w tym nic śmiesznego i fajnego. Ale w sumie nie o tym chciałem mówić. Aha, później były takie inicjatywy, że często jakieś organizacje pozarządowe organizowały coś dla dzieciaków i młodzieży, których dotknęła ta powódź. Mnie akurat nie dotknęła, bo mieszkałem w takim miejscu we Wrocławiu, że tam nawet jakby bomba atomowa wybuchła, to ta fala nie dotarła do mojego balkonu, no ale okej. Okay. Załapaliśmy się na taką charytatywną wycieczkę na Węgry wtedy. I ojciec mi dał rozmówki polsko-węgierskie, które tam kiedyś jako nastolatek też gdzieś sobie kupił. Człowieku, to był w ogóle kosmos. Chodziliśmy po ulicach, jest taka miejscowość Hajdúszoboszló. Tam są chyba jakieś źródła czy coś, no nieważne. Chodziliśmy tam po ulicach w czasie wolnym i z tej fioletowej książeczki zaczepialiśmy ludzi i czytaliśmy te zdania po węgiersku, nie? I do dzisiaj się zastanawiam, wiesz, jaka była intencja autora tych książek, nie? No bo oprócz tego, że tam były takie frazy z cyklu niech żyje sojusz polsko-węgierski i tam węgierscy robotnicy, nie? I polscy chłopi zawsze razem, wiesz, tego typu jakieś tam propagandowe historie, to były tam też niby takie zwroty utylitarne, nie? I pamiętam, jak dziś był taki rozdział w sklepie obuwniczym i było jakieś zdanie, które brzmiało zupełnie jak, wiesz, mowa orków, nie? Coś takiego i to było przetłumaczone, że poproszę pół buty męskie brązowe, rozmiar tam 43 i koniec. I jakbyś chciał na przykład powiedzieć to zdanie, ale rozmiar 44 albo inny kolor, to nie było w tej książce informacji, jak to zrobić, nie? Więc byłeś skazany na mówienie, że chcesz te buty brązowe w tym rozmiarze, które pewnie nie chciałeś ani tego koloru, ani tego rozmiaru, no i chodzenie w ciasnych butach, nie? Fenomenalne w ogóle myślenie o komunikacji, że tak się da nauczyć języka, nie? Rzucisz ludziom tam małą, wiesz, dasz im małą wędkę bez żyłki, oni sobie poradzą, jakoś wykminią, nie? Że jak 43 po węgiersku jest jakoś tam, no to 44 pewnie będzie tak, nie? Niesamowite.
Więc reasumując, myślę, że warto, jeśli chodzi o sposoby nauki, zasięgnąć opinii ludzi, którzy zajmują się nauką języków, a nie na przykład podróżami i tworzą później, wiesz, fajny bajer.
Pytanie, Mateusz, do czego tego języka chcesz używać, nie? Bo ja do dzisiaj się zastanawiam, jak to się stało, że w roku chyba 94 byłem na takim festiwalu muzycznym Rock on Island we Wrocławiu. Bardzo dziwna historia, grały tam totalnie wymieszane zespoły z w ogóle gatunkowo był Type O Negative, był Morbid Angel, był Madball. I pamiętam, że była jakaś taka kapela hardkorowa z Nowego Jorku chyba, nazywała się Rhythm Trip, czy jakoś tak. I jeden z wokalistów miał ksywę T. I ja z nim tam przegadałem chyba godzinę. Ale jak ja to zrobiłem, znając cztery wyrazy po angielsku, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Natomiast jakoś się rozumieliśmy, nie? I przez wiele lat moją jedyną motywacją, żeby ten język umieć, było to, żeby komunikować się z muzykami, z dziennikarzami muzycznymi, promować swój własny zespół, jeden lub drugi lub trzeci i tyle. I do tego mi to wystarczało, nie? I wiesz, możliwe, że kupując książkę pani Pawlikowskiej, dałbym radę to osiągnąć i byłbym zachwycony, nie? Natomiast w biznesie bym sobie nie poradził, albo odwrotnie. W biznesie bym sobie poradził, bo nauczyłbym się to, co jest discount albo RRP, czy cokolwiek takiego, ale nie znałbym jakichś innych określeń i wyrażeń, nie? Moim zdaniem metodę powinieneś dobierać do celu, a nie odwrotnie, wiesz.
Cel, założenia, plany. Tego też nie robimy, niestety. Nie planujemy, nie zastanawiamy się, po co chcemy język, jak go będziemy wykorzystywać, więc nie da się wtedy uczyć takiego języka właśnie, wiesz, efektywnie, nie? I żeby to jeszcze było przyjemne. No dobra, trochę odbiliśmy od muzyki, a ta muzyka jest mega fajnym tematem i językowo, i marketingowo. W ogóle takie fajne zagrania marketingowe muzyków. Umiałbyś coś wymienić?
No, myślę, że tak. Wiesz, w ogóle to jest chyba tak, że zespoły rockowe i metalowe to chyba tylko w tych gatunkach muzyki zjawisko tak zwanego merchu, czyli tych gadżetów, wiesz, z logiem zespołu i tak dalej, jest jakoś szerzej praktykowane, nie? Czasami tam zobaczysz na mieście jakichś małolatów w koszulce jakiegoś Tupaka czy innego rapera, no ale to jest margines, tak mi się wydaje, nie? I na tym polu uważam, że Polacy naprawdę sporo wnieśli do oferty, bo mamy taki zespół jak Behemoth, whatever, jakkolwiek się to czyta. I naprawdę bez cienia jakiegoś tutaj udawanego patriotyzmu lokalnego mogę powiedzieć, że uważam ten zespół za najlepiej omerczowany na świecie. To znaczy, zanim jeszcze inne zespoły zaczęły z nich zżynać i też wprowadzać do oferty jakieś tam produkty, to zawsze był taki oklepany zestaw typu, wiesz, koszulka, t-shirt, long sleeve, bluza z kapturem, nie? A czasami nawet tego nie było, nie? Tylko są same t-shirty czy coś. Behemoth tam wprowadzał tysiące jakichś historii typu, wiesz, typu wino, typu kawa, typu coś tam. I ciekawa historia, mieli taki kawałek God Dog. Tak się to nazywało. Dla podkreślenia jakby, czy uświadomienia ludziom, że jest taka piosenka, że ona tam jakoś w pewien sposób zrównuje tego Boga z tym psem i tak dalej, wypuścili karmę dla psów. Tam zdaje się nawet te małe chrupki miały chyba kształt krzyżyków, czy coś takiego. Tak, tak. Więc wiesz, jeżeli chodzi o takie kreatywne ubliżanie chrześcijańskim bóstwom i tak dalej, no to tutaj uważam, że zespół Behemoth wiele wniósł. Również z tego strony czysto marketingowej uważam, że świetnie prowadzą swoje social media, nawet w czasach, kiedy to zupełnie raczkowało, czyli Facebooka w Polsce nikt nie znał, wszyscy siedzieli na jakiejś, wiesz, paździerzowej naszej klasie, istniał taki portal jak MySpace, już wtedy ten profil Behemota na MySpace'ie po prostu zabijał, mordował, wyglądał jak milion dolarów w złocie. W tej chwili możesz sobie tam kupić wszystko, nie? Jakieś, wiesz, czapki, koszulki, wino, kawa, kostki do gitary, wiesz, jakieś chyba lekcje wideo się pojawiły ostatnio. Inferno, czyli perkusista, niedawno widziałem, podpisał deal z taką dosyć znaną marką Ugriton. Wypuścił zestaw własnych sampli z brzmieniem swojej perkusji, także gdybyś w domu nagrywał muzyczkę, chciał podłożyć gary, które brzmią tak jak jego, no to dwa kliki i masz, nie?
Mhm. Ale Nergal też właśnie gitarę chyba sygnowaną puszczał z kimś.
A, to chyba nawet nie jedną, bo ta współpraca z ESP LTD trwa już ileś tam lat i i kojarzę, że tych wiosek było więcej. Zresztą ich basista też współpracuje z tą marką, też wypuścił jakieś basidło, tak z 2 lata temu chyba, także wiesz. I to wszystko się mega zgadza. Też jak popatrzysz sobie, to jak na przykład wygląda premiera płyty jakiegoś innego bandu, nawet znanego, typu, nie wiem, Cannibal Corpse czy coś takiego, no to z reguły ta płyta wychodzi, idzie info, gdzieś tam na YouTube pojawia się pierwszy kawałek, no i to tyle, nie? W przypadku Behemota są wystawy sztuki, fotografii, spotkania z jakimiś grafikami, z jakimiś osobami, które grały w teledysku, z reżyserami tych teledysków. Wiesz, to tak trochę wygląda jak osobna w ogóle gałąź przemysłu, nie? I mnie najbardziej tak marketingowo pod względem zawodowym rozwaliła historia, kiedy jeszcze nawet na profesjonalnym portalu dla profesjonalistów, czyli na LinkedInie, nikt jeszcze chyba nie wrzucał tematu NFT tak na poważnie, co to jest, po co to jest, a Behemoth już to zrobił, nie? Te wszystkie, wiesz, wielkie high-techowe firmy gdzieś tam siedziały w lesie, przyglądały się zjawisku, może to fajne, może to nie fajne, a Behemoth po prostu wziął i to zrobił, nie? Tam wypuścili jakieś fragmenty, jakieś remiksy muzyki z jakimiś dziwnymi obrazami, animacjami, jako właśnie NFT, nie? XXI wiek, wiesz, i wchodzisz później na stronę jakiegoś naprawdę topowego metalowego zespołu, typu właśnie, nie wiem, Cannibal Corpse, nie wiem, Metallica, Slayera, Iron Maiden, i myślisz sobie, no nie, no wiesz, to tak jak my byśmy byli w XXI wieku, a oni w renesansie, nie? Tam jakieś koszulki, kubki, a tutaj NFT, wiesz, no nie wiem, podejrzewam, że własną walutę może niedługo wypuszczą, krypto jakąś czy coś, wiesz. Także pod tym względem kosmos. Nie?
Ale sam też ten koncert, który przygotowali jakby w trzech chyba osobnych lokacjach, podczas pandemii tam wiadomo, muzycy trochę dostali po dupie. Behemoth po prostu uznał, że coś z tym zrobią, tak? I kurczę, wiesz, pełnowymiarowy, a nawet jeszcze bardziej koncert online. No i kurde, powiem ci, że nie widziałem czegoś takiego, nie? Wcześniej, nigdzie. Być może po prostu nie interesowałem się akurat zespołem, który może podobne kwestie realizował, ale tutaj wydaje mi się, że pomysłowość i wykonanie i zebranie tego wszystkiego do kupy, no, rozpierdzieliło system.
Wiesz, no tak, to jest też to, o czym trochę wcześniej mówiłem, że jeżeli masz jakąś wizję jakiegoś kierunku, w jakim chcesz prowadzić swoją komunikację marketingową, to zawsze później jest ci trochę łatwiej, nie? Tam z Behemotem akurat jest tak, że powiedzmy sobie, kiedyś tam nasze drogi się dość mocno przecięły i kilku moich kolegów z zespołu pogrywało z nimi w innych zespołach i tak dalej, jeździli razem na jakieś trasy, etc. Także można powiedzieć, że w jakiś sposób się znamy, nie? I będąc rodowitym wrocławianinem, wiem na przykład, że od wielu lat teledyski ciągle kręci im ta sama firma z Wrocławia, nie? Grupa 13 chyba się
Grupa
to...
Grupa 13.
Tak, tak, tak. No i wiesz, siłą rzeczy, jeżeli zrobili dla nich jeden klip, pogadali sobie później szczerze, co siadło, co nie siadło, zrobili drugi, trzeci, czwarty, tam nie wiem, siódmy, to raz, że już znają siebie, wiedzą jak razem pracować, dwa, wiedzą gdzie, na czym się kiedyś wykoprytnęli i na co trzeba zwrócić większą uwagę. I summa summarum później patrzysz na to, to się chyba nazywało In Absentia Dei, ten koncert, o którym mówiłeś, patrzysz jak to jest zrealizowane, jaka jest jakość obrazu, jaka jest jakość dźwięku w ogóle, nie? Niesamowita po prostu. Wizualnie to jest no po prostu totalny spektakl i myślisz sobie wow, czegoś takiego nie zrobi jakaś agencja z ulicy, do której przyjdziesz, powiesz, panie, po ile teledysk? Płacę tam 2 koła i wychodzę, nie? I ma być. Nie zrobisz tego tak, nie? Dlatego różnie można oceniać postać, wiesz, Adama Nergala Darskiego, ale jeżeli chodzi o ten taki intelektualno-konceptualny sznyt w jego pracy, jestem absolutnie pod wielkim wrażeniem, nie? I uważam, że jest to jedna z, pod tym względem jest to jedna z większych osobistości na całej tej muzyczno-metalowej scenie, nie?
No bo Behemoth nie był jakoś turbo znany w Polsce, a przynajmniej ciężko było się tutaj, że tak powiem, rozpychać łokciami, no bo jednak gdzieś tam mental polski, no nie do końca to też było chyba możliwe. Raczej to była muzyka bardzo undergroundowa, przynajmniej jak ja miałem pierwszą styczność, to ta pierwsza styczność z Behemothem w sumie wynikała z tego, że ktoś miał bekę z Decade of Therion, Kakademona. I wiesz, i te pierwsze misheard lyrics na YouTubie, no to bardziej to się pokazało w Polsce przez Bekę. Oczywiście nie wśród koneserów, tylko tak do szerszej publiki. A w Ameryce mam wrażenie, że wiesz, wjeżdżasz i możesz bardzo szybko się odnaleźć, jeżeli robisz dobrą robotę. I właśnie to zrobił Behemoth, czyli on najpierw wjechał do Ameryki tak mocniej i dopiero później, jak Polacy podłapali, wow, w Ameryce się jarają jakimś polskim zespołem, co to kurwa jest? I ja pierdolę, czemu on się drze do mikrofonu? Nie? Jakby mam wrażenie, że to troszeczkę tak przebiegało. Czy myślisz, że bardzo dużą rolą tutaj był jednak rozwój językowy i ten rozwój językowy pozwolił Nergalowi na sukces, a nie na odwrót, że on się musiał nauczyć angielskiego, bo się mu dupło?
To powiem tak, mi się nie wydaje, ja wiem. Wiesz, była taka głośna afera w czasach, kiedy odbywał się tak zwany tape trading i Behemoth był po prostu zespołem podziemnym. Tam, nie wiem, Adam miał wtedy może 16 czy 17 lat, jak w ogóle założył tą kapelę. Wtedy nie było jeszcze internetu. Nikt nie wiedział, jak tego używać, w ogóle jakieś, wiesz, zamierzchłe czasy, więc jedyną formą komunikacji pomiędzy zespołami i zinami, czyli tymi niezależnymi wydawnictwami quasi prasowymi, była, wiesz, korespondencja listowna, nie? I wyglądało to tak, że, wiesz, nie wiem, ja prowadziłem swojego zina kiedyś tam, więc wysyłałem zespołowi pytania, oni mi odsyłali na przykład nagraną swoją kasetę, plus zdjęcia, plus odpowiedzi na tego wywiadu. Ja to publikowałem, wysłałem im i jakoś tak to się kręciło. I był taki mechanizm jakby poboczny tego, który polegał na tym, że do koperty zawsze wrzucało się flyery, czyli ulotki informujące, że jest jakiś zespół, że ten zespół coś tam wydał, albo że poszukuje, nie wiem, miejsc na koncerty, albo cokolwiek innego, albo że tam jakieś koszulki sprzedają, coś w tym stylu. No i była taka głośna afera, bo ktoś kiedyś w zinie, być może to był Infernal Death, ale nie jestem pewien, ktoś w jakimś zinie napisał, że opublikował, że dostał odpowiedzi do wywiadu z Behemota, no ale Adam gdzieś tam napisał, że moje ulotki tylko na zachód, nie? One były w ogóle po angielsku, tylko po angielsku, co już wtedy było takim trochę, o kurczę, co to ma być, wiesz, tutaj chłop się wozi, nie? Dwa, tam było napisane, że tak, moje ulotki proszę tylko wysyłać na zachód, tutaj Polską nie jestem zainteresowany. Co było dosyć dziwne, no bo jak, nie wiem, nagrywasz muzykę z tekstami po polsku, legendarny kawałek Lasy Pomorza chociażby, to trochę dziwnie, ale to pokazuje, że on już wtedy miał, wiesz, miał taki pomysł na to, nie? Że na przypale albo wcale, albo będzie grubo, albo w ogóle nie będzie, nie? I całe to towarzystwo tam trójmiejskie, które się z Behemotem w tamtych czasach kumplowało, no nie wiem, to było jedno środowisko tak naprawdę, tak? To powiedziałbym, że tam również ta zdolność językowa przez lata była dosyć kluczowa, no bo chociażby jak popatrzysz na mapę, nie? Czemu zespół Damnation, który był zawsze bardzo mocno połączony z Behemotem personalnie, tam wymieniali się muzykami, pożyczali sobie muzykantów na trasy i tak dalej, czemu ten zespół był popularny w Skandynawii w swoim czasie? Czemu grał tam trasy na przykład? A jakieś zespoły, nie wiem, z Krosna czy z Rzeszowa nie grały. No raz, że bliskość geograficzna, dwa, że język, nie? No bo co z tego, że możesz wsiąść na prom i gdzieś tam w tym Sztokholmie odbierze cię jakiś Sven, nie? Jak ty po angielsku umiesz tylko wódka good, where is the beer, nie? I tak dalej. To tak, no to powiedziałbym, to jest, wiesz, to jest warunek konieczny, nie? Jeżeli chcesz coś osiągnąć w tych czasach. No, myśląc o karierze międzynarodowej, nie możesz, wiesz, ryzykować takiego tematu, że ludzie będą chcieli z tobą przeprowadzić wywiad, będą chcieli ci jakoś pomóc, a ty powiesz nie, sorry, bo ja tam nie hablam po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po jakiemuś tam, nie? I ta historia Behemota, którą przedstawiłeś, wydaje mi się, że to trochę inaczej przebiegało, ale to tam nie będziemy tego teraz prostować. Natomiast fakt faktem, że przez wiele lat ten zespół miał rangę takiego kultowego w podziemiu międzynarodowym i dopiero mniej więcej od płyty Satanika, albo tej jeszcze wcześniejszej, czyli Pandemonic Incantations. To były takie kroki milowe, jeżeli chodzi o muzykę. A w Polsce temu zespołowi najlepiej wizerunkowo chyba zrobiło to, że Adam poznał Dorotę Rabczewską, znaną szerzej jako Doda, i to spowodowało, wiesz, zainteresowanie tak zwanych normalnych słuchaczy, normalnych ludzi tą kapelą, znajomość w ogóle tej postaci i tak dalej, kontrakt z TVP na współprowadzenie jakiegoś programu muzycznego i tak dalej, i tak dalej. To już poleciało, nie? Ale do tamtego czasu ja dostawałem bardzo wiele listów, wiesz, z zagranicy od jakichś kapel czy dystrybutorów, którzy pisali: znam polską scenę, Vader, Behemoth, Graveland, super kapele, nie?
No. Masakrycznie dobrym albumem, który przełamał wszelkie konwencje, The Satanist w 2014, album, który katowałem wiele miesięcy. Codziennie musiałem czegoś posłuchać z tego albumu, bo no nie dało się inaczej. I wydaje mi się, że od tamtej pory nie powstało nic w żadnym gatunku muzycznym, którego dotykam. Nie powstało nic, co by mnie tak zachwyciło.
No cóż, przyjmuję. Powiem tak. Na pewnym etapie, to rozmawialiśmy też o tym przed nagrywaniem, na pewnym etapie znajomości muzyki, jakiegoś gatunku, czy w ogóle znajomości muzyki jako takiej, masz do wyboru dwie drogi, nie? Albo zaczynasz drążyć jakieś takie totalne nisze, wiesz, sięgać po jakichś super ambitnych artystów, których nikt nie rozumie, nie? I tak dalej. No i nie wiem, tak powiedzmy, teoretycznie Behemoth gra black metal, no więc można by powiedzieć, że w black metalu też są jakieś takie nisze, wiesz, jakieś zespoły z Meksyku, które grają już taką siekankę, że to już jest gdzieś tam na granicy w ogóle, wiesz, jakiegoś noizu, nie? Czy industrialu i tak dalej. No i po drugiej stronie jest Behemoth, który jest takim, nie zrozum mnie źle, bo to nie jest obraza, nie? To jest świetnie zrealizowana muzyka, dobrze napisana i bardzo popularna, między innymi dlatego, że jest bardzo przystępna, nie? Jakbyś posłuchał sobie Behemota, dowolnej płyty w zasadzie, nie? I nie wiem, sięgnąłbyś po, załóżmy, Death Spell Omega. To jak zupełnie dwa różne gatunki muzyczne, nie? Death Spell Omega wymaga jakiejś analizy, patrzenia na okładki, czytania tekstów, słuchania tej muzyki, łapania koneksji między konkretnymi dźwiękami, a wiesz, okładką, tekstem. Teksty też są takie bardziej filozoficzne. Jak czytałem kiedyś wywiad z wokalistą tego zespołu, wyparował mi mózg, nie? Tam było tyle odniesień do literatury i filozofii, że wiesz, tak potrzebowałbym z 3 lat, nie? Żeby tego usiąść i tak mniej więcej łapać, co tam gość ma na myśli, nie? No i na tym tle, nie zrozumie źle, znowu to powtórzę, Behemoth jest czymś takim jak, powiedzmy, nie wiem, no AC/DC dla rocka w tej chwili, nie? Muzyczka przystępna, do tupania nóżką, fajne riffy, melodie zapadają w pamięć, refreny. Jak patrzysz na koncerty, takie z publicznością oczywiście, no to wiesz, dużo jest myków typu hej, hej, wiesz, tam wszyscy skandują, wiesz. To jest naprawdę show, nie? I to trzeba lubić i to trzeba umieć robić, żeby rzeczywiście w danym momencie publiczność z tobą śpiewała tekst, klaskała, stawała na rękach, czy tam robiła fikołki, nie? No ale gdzieś po drugiej stronie, wiesz, jest ten black metal taki surowy, podziemny, brudny, taki, gdzie nikt się za bardzo nie stara, wiesz, gdzie wręcz się szuka takich, żeby było bardziej ekstremalnie, szuka się takich dziwnych rzeczy. Jest na przykład amerykański zespół Kraft, nie wiem, czy znasz. Mają taką płytę White Noise and Black Metal, coś takiego. I jest tam taki numer, gdzie w ogóle słychać, że kolesiowi w pewnym momencie albo kabel się obluzował w gitarze, albo w głośniku. Że tak jakby gra riff, nie, ale w pewnym momencie przestają grać oba głośniki, gra tylko jeden. I to trwa chyba 3 sekundy, nie? Każdy normalny zespół by coś takiego powtórzył, żeby było równo, fajnie, miło, sympatycznie, nie? Ale Kraft nie, miał to w dupie. To jest black metal, ma być surowo, ma być brudno, ma być nierówno, ma być źle, nie? Ma być zło, o, nie? Gdzie Behemoth siedzi na przykład 2 miesiące w studio i tam polerują dźwięki, ojojoj, tutaj wiesz, 2 milisekundy za wcześnie wszedłem, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, nie? Ja tego nie krytykuję, tylko w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mnie już taki metal nie cieszy tak jak kiedyś. Jest dobry, na koncert pójdę, będę tam, wiesz, siał zniszczenie pod sceną i tak dalej, ale to nie powiedziałbym, że to jest jakiś top topów dla mnie w tej chwili. Nie? Raczej szukam trochę innych emocji w tym. Dobra, daj jakieś pytanie profesjonalne, bo tak gadamy o black metalu i nikogo to nie interesuje, mam wrażenie.
Pytanie profesjonalne, ale mnie interesuje, rozmawiam ja z tobą. Generalnie o to jest.
Słuchacze. O to czekaj, to ja mam do ciebie pytanie ankietowe. To będzie bardzo wartościowa ankieta, bo zrobiona na próbie równej jeden. Jak widzisz logo metalowej kapeli, nie? Ale takie totalnie nieczytelne, wiesz, takie właśnie krzaki jak Darkthrone, nie? To budzi to w tobie jakieś takie skojarzenia z muzyką?
Oczywiście, że tak. Ja od razu wiem, że to będzie kurwa sieka. I im bardziej nieczytelne logo, to tym bardziej mogę się spodziewać piekła pod sceną.
Bo to jest taki ciekawy w ogóle case, nie? Jakby wziąć taki projekt jak Darkthrone, potraktować jak normalną firmę, jak normalną markę, nie? I patrzysz na ich logo. I później czytasz sobie mądre książki, jak się robi branding, nie? Z czego to logo powinno wynikać, jaka jest symbolika kolorów, nie? Jak powinno się dobierać w ogóle fonty, nie? I patrzysz na to logo, które wygląda trochę jak kleks z atramentu na ścianie, nie?
I coś tu nie działa.
Znaczy właśnie nie, moim zdaniem działa perfekcyjnie.
Ale coś tu nie działa z perspektywy wszelkich porad, jak się powinno robić marketing, jak się powinno tworzyć logo, a jakby życie pokazuje, że nie zawsze te wszystkie zasady są super turbo, ultra zajebiste, nie?
No, ale to jak ze wszystkim, nie? Albo patrzysz przez pryzmat zasad, bo tak pani w szkole powiedziała, to tak trzeba, nie? Bo inaczej nie będzie obrazka i wiesz, nie dopuszczą do komunii. Albo patrzysz tak, żeby zrealizować cel, nie? No jeżeli cel jest taki, że wiesz, ma być surowo i okładka płyty ma komunikować, że tutaj nie ma żartów, nie? I wiesz, to nie są rurki z kremem, tylko poważne granie, no to wtedy moim zdaniem taki branding się sprawdza idealnie, nie?
Właśnie, nie? I to jest taki fajny przykład tego, że nie zawsze działanie według reguł będzie zasadne. Ja też nie wiem, czy przeglądałeś stronę naszej szkoły, którą odświeżyliśmy w ubiegłym roku. Poszedłem w czarny kolor, bo lubię. Poza tym chciałem pokazać minimalizm, który jest jedną z naszych bardzo ważnych wartości, bo idziemy w minimalizm typu nie musisz ściągać milionów aplikacji, nie musisz się kurwa uczyć nowej platformy, żeby odbywać zajęcia, nie musisz mieć podręczników, ćwiczeń i innych takich pierdoletów. Tak, zrobiłeś się różowy. W ogóle zauważyłeś to, jeśli chodzi o twoją kamerkę?
Tak, już jakiś czas temu.
Zaczęliśmy gadać o emocie i nagle różowy dla zrównoważenia. No tak, ale to nie przejmuj się tym.
Tak, wbijajcie do mojego OnlyFansa.
Dam w komentarzu link. I wiesz, jakby, kurczę, uznałem, że w ten sposób właśnie będę komunikował pewne wartości.
Wiesz co, powiem ci tak. Myślę, że coś tam o brandingu wiem, przez wiele lat zarabiałem tak na chleb, a później gdzieś się ta wiedza jeszcze tam przydawała. I generalnie wydaje mi się, że wiele tych teorii, że coś trzeba, jest jakby wewnętrznie sprzecznych, nie? Bo na przykład mówiłeś teraz przez chwilę o kolorach. No to tak, jest na polskim rynku człowiek, który nawet ma ksywę Dr. Color, wydał książkę, posiadam, mogę pożyczyć, gdzie tłumaczy, jaka jest symbolika kolorów. Nie? Jest masa artykułów, już nie kopmy tego LinkedIna, ale tam też i na jakichś blogach, wiesz, jakie kolory do czego i który kolor co symbolizuje. No i teoretycznie wszystko fajnie, nie? Bo masz taki jasny przewodnik, ty masz na kartce napisane, co chcesz komunikować, otwierasz książkę i Enedueri Kefaka wychodzi, że tam powinieneś używać zielonego, nie? Czy tam fioletowego. Tylko że wiesz, jak weźmiesz książkę A i książkę B, to w jednej jest napisane, że symbolem namiętności na przykład jest czerwony, a w drugim jest napisane, że czerwony to kolor śmierci, krwi, flaków, porodu, wiesz, wypadających gałek ocznych i tak dalej, nie? A za to językiem, a kolorem namiętności jest na przykład fiolet, nie? W innej jest napisane, że ta namiętność to w ogóle czarny, nie? Ale w innym jest napisane, że ten czarny to znowu jest jakaś śmierć, żałoba, i w ogóle i coś tam, nie? Jak ktoś inny pisze, że nie, czarny to już jest taki raczej wesoły, bo to właśnie już, wiesz, przekręcony licznik i teraz ten kolor jest już zabawny, nie? A taki smutny to na przykład biały, gdzie ktoś pisze, nie, biały to kolor czystości, dziewictwa i tam, wiesz, nieskalanych wartości religijnych, etc. No i myślisz sobie, no dobra, no to w sumie co z tego wynika, nie? Ale jeszcze ciekawsze jest to, że pomyślisz sobie, dobra, okej, przeczytasz wszystkie mądre książki o kolorach, jakie wyszły, wyciągniesz średnią, wyjdzie ci, że rzeczywiście masz być fioletowy, nie? No ale później na przykład taki ja widzę twoją stronę internetową i ja nie przeczytałem tych książek. Ja nie wiem, że fiolet to jest tam, wiesz, kolor dla profesjonalistów, nie? Bo ja na przykład uważam, że granatowy, dajmy na to. No i co mi zrobisz? Wiesz, to jest trochę tak, że ludzie podchodzą do brandingu jak do takiego opracowanego, zamkniętego zbioru zasad, z którego sobie czerpią, żeby wyszło, nie? A moim zdaniem branding uczy czegoś dokładnie odwrotnego. Masz jakiś cel i zastanów się dobrze, jak to rozpracować, jak wykonać te wszystkie elementy, jak to zaprojektować, żeby to ten twój odbiorca pomyślał to, co ty chcesz. A nie, że wiesz, zrobiłeś fiolet, bo coś tam, no ale nikt tego nie kuma, tak jak ty byś sobie życzył, nie? Bo ludziom się kojarzy fioletowy z tym paskiem materiałów, co księża noszą, ze stułą, czy jak się to nazywa, nie? Na przykład, wiesz, to jest trochę tak, że tworząc markę, ty posługujesz się jakimiś kolektywnymi symbolami, które istnieją w jakiejś takiej naszej zbiorczej świadomości, posługujesz nimi świadomie, żeby wywołać pewien efekt, ale równocześnie to, co ty robisz, to, co ty mówisz, to, jak ty wyglądasz i tak dalej, nadpisuje te symbole o nowe treści, nie? To, że będziesz miał logo granatowe i to niby jest takie wskazane, jak jesteś profesjonalistą, to jest jakby jedno. Część ludzi pomyśli sobie, o, Stasica zgrywa profesjonalistę, fajnie, nie? Ale jeżeli będziesz zachowywał się jak jakiś leszcz, to oni o tym zapomną. Próbowałeś być pro, ale nie jesteś, nie? A z drugiej strony, jeżeli będziesz pro, a będziesz miał logo, nie wiem, pomarańczowe, które tam pewnie jest kojarzone z jakąś energią, radością i w ogóle młodością, zabawą, to będą myśleć, nie, to jest poważny typ, nie? To jest taki obustronny transfer wartości, wiesz, pomiędzy tym, co już jakby jest zakodowane w naszej świadomości na temat pewnej symboliki i innych obiektów, które występują w naszym życiu, a tym, jaka ta marka jest rzeczywiście, nie? Wiesz. To, że sobie żabka tam namalowała jakiegoś stworka w logo, wiesz, zielonego i się śmiesznie nazywa, to jest jedno, nie? Ale część ludzi kojarzy, jak ta marka zaczynała, co tam się działo, nie? Wiesz. I tak dalej. I teraz jest pytanie, czy będziesz uważał ich za super brand, bo mają kolor zielony w logo, czy będziesz uważał ich za trochę suchy brand, bo tam są jacyś ludzie pokrzywdzeni, bo są jakieś kontrowersje, bo coś tam, nie?
No, no tak. No i w sumie przekładając tą komunikację barwami na ten przykład mojej szkoły, no tak jak widzisz właśnie czarne tło, ja lubię czarny kolor, lubię minimalizm. W ogóle, wiesz, czarny kolor to znaczy, że jest brak koloru. O ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o fizykę i odbijanie się światła, to białe to jest każdy możliwy promień słoneczny, nie? A czarny to wtedy jakby nie odbija się w ogóle światło. No i też uznałem, że to zajebiście podkreśla ten minimalizm, który ja lubię.
No, i to wiesz, i to jest zupełnie, wiesz, to jest zupełnie uprawniony jakby tok rozumowania i tak przez wielu będzie to z pewnością, wiesz, odbierane, nie? Inni też ci powiedzą, że połączenie bieli i czerni jest klasyfikowane jako takie bardzo prestiżowe i najbardziej eleganckie, nie? Nie ma nic bardziej eleganckiego niż bieli i czerni. Te wszystkie marki, wiesz, no dobra, spróbuję, haute couture. I wiesz, te takie modowo-perfumiarskie, luksusowe brandy, nie wiem, jakieś Chanel, wiesz, Yves Saint Laurent i tak dalej, oni wszyscy eksplorują właśnie tą przestrzeń barwną, nie? Oni nie idą w jakieś tam, wiesz, jakieś indygo, róże, sieny palone i tak dalej, nie? To jest z reguły czarno-białe, nie? Wszystko. No i teraz wiesz, i teraz jest pytanie, no ktoś to wszystko w głowie gdzieś tam ma, podświadomie czuje, nie? Że markom na przykład z kręgu ten high fashion przysługuje taka paleta barw. Ale wejdzie na twoją stronę i co on pomyśli? Że minimalizm w stylu skandynawskim, że high fashion, że profesjonalizm, że dom pogrzebowy. Nie wiesz tego, nie? Dlatego ja nie mówię, że ta sfera wizualna jest nieważna, ona jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Tak się przyjęło u nas trochę uważać, że jak zrobisz logo i do tego ci agencja zrobi książkę, jak tego logo używać, no to już jest w ogóle super sztos, masz markę i hura do ataku, nie? Ale to nie. Markę buduje się działaniem, a to jest tylko okładka książki, nie? Wiesz, jakby. Ważne, ale nie najważniejsze.
A co sądzisz o tym? No bo znasz mnie jakoś tam trochę lepiej niż słuchacza zapewne. Obserwujesz mnie też na LinkedInie, może coś tam posłuchałeś, może jakieś wideo obejrzałeś. Widzisz teraz stronę. Na ile to się trzyma kupy według ciebie?
Na ile? Mam odpowiedzieć, że na przykład bardzo średnio, czy?
W sposób rozbudowany i szczery. Roast me.
Wiesz co, ja mam, nie będzie roastu. Ja mam tą chyba przewagę nad, wiesz, słuchaczami, że ja wiem, co ty próbujesz zrobić, nie? Wiem o twojej metodzie, którą opracowałeś. Wiem o tym, że do jej promocji stosujesz takie trochę szokujące narzędzia komunikacyjne, wiesz, otwarcie podważasz te dogmaty, sposób, w jaki się mówi o językach, sposób, w jaki się naucza języków i tak dalej. Tu wcześniej glanowaliśmy wspólnie panią Pawlikowską, nie? Pewnie by się jeszcze tam kilka osób znalazło, ale to może w kolejnym odcinku.
No.
I wiesz, i teraz patrząc na tą komunikację, nie? No jest ona inna. Na ile się orientuję, wiesz, jak wyglądają szkoły językowe, to te takie na najniższym poziomie one z reguły uczą angielskiego i epatują na przykład tym Union Jackiem, wiesz, flagami, nie wiem, Big Benem i taką komunikacją z cyklu haha, już za pół roku tam będziesz mógł sobie w Londynie zamówić fish and chips, nie? Zapisz się na kurs. No to powiedziałbym, że ty jesteś bardziej poważny i kurde. Wiesz, taki typ gościa, który jest rebel, nie? Ale nie na tym poziomie, że wchodzi do baru i wiesz, strzela do pianisty, tylko po prostu jest inny, mówi co myśli, wiesz, ale nie robi rozruby. Jest jednak, wiesz, trzyma fason. Nie wiem, czy jestem zrozumiały w tej chwili. Chyba nie, no ale.
Tak, nie, właśnie dobrze. I przede wszystkim ta
Chciałbym, żeby
metafora,
mówił z głębi serca, to mówię.
kurwa. Nie, zajebiście właśnie to przedstawiłeś i metafora bardzo w punkt. Powiedz mi, skąd ty bierzesz te metafory? W sensie, wiesz, po prostu tak totalnie z dupy w momencie mówienia wchodzi ci do głowy opcja, że wiesz, wchodzi Mateusz do restauracji jak na Dzikim Zachodzie i strzela do pianisty. W sensie, czemu akurat do pianisty? Skąd pojawiło się to słowo pianista akurat na twoim języku w tak randomowy i spontaniczny sposób? Bo to było prześmieszne w swojej randomowości i szczegółowości i zastanawiam się, jak to się kurwa dzieje na poziomie myśli.
Wiesz co, zasugerowałeś, że z dupy. No nie, myślę, że nie, bardziej z głowy, ale jak już trzymając się tam jakichś otworów, nie, w ciele, ale tak de facto to zupełnie serio wiele mi dało to, że jak działałem na tej metalowej scenie, tak jak wspomniałem wcześniej, miałem tego swojego zina, dosyć niszowego, ale miałem wielu kolegów, którzy pracowali, znaczy pracowali, pisali dla bardziej rozpoznawalnych tam tytułów podziemnych. Duża część tych osób była z wykształcenia filologami, nie? I polskimi. I mieli naprawdę niesamowity talent do właśnie takich abstrakcyjnych porównań, do robienia sobie beki. A co mi zawsze najbardziej, bo miałem na tym tyle zawsze straszliwy kompleks. Mam do dzisiaj zresztą, nie? Że ja nie umiem tak śmiesznie jak oni, nie? Była na przykład taka gazeta dla metalowców, dostępna już w kanałach oficjalnych, nazywała się Morbid Noise. Pracował tam taki człowiek jak Dariusz Puch. I Dariusz Puch na przykład pisząc tam jeszcze się hamował, ale pisząc do zinów się nie hamował i na przykład recenzował filmy porno, nie? Ale recenzował te filmy, człowieku tak opisywał te sceny, że po prostu ja do dzisiaj po 20 latach mam w głowie te porównania, nie? Że na przykład jakiejś kobiecie wargi sromowe zwisały niczym szata czarodzieja, wiesz, jakieś takie, no kosmos, nie? Po prostu kosmos. I po latach odkrywałem, że te takie niby abstrakcyjne, śmieszne właśnie przez to, że abstrakcyjne, porównania, jakieś takie wrzutki, nie wiadomo skąd, że one nie są nie wiadomo skąd. Że to bardzo często są bardzo chytrze przetworzone jakieś klisze, wiesz, z filmów, z książek, z jakichś dzieł kultury i tak dalej, nie? I między innymi właśnie kiedyś faktycznie rozbiło mnie to, że ktoś tam pisząc o tym, że jakaś płyta jest, wiesz, jest do dupy, zaczął to pisać w poetyce westernowej, nie? Na zasadzie, ej, bo wiecie, bo ta płyta to jest jak ten koleś w westernie, który nie ma czarnego kapelusza, bo jest za dobry, ale nie ma też białego, jest taki nijaki i on by tam zginął w pierwszej scenie, nie? W jakimś barze. I też z tego chichotałem, no bo ha, wiesz, tu muzyka, death metal, zespół się napina, próbuje być groźny, nie? A ktoś ich tam przyrównuje do jakichś kolesi z czeskiego westernu i w ogóle skąd takie porównanie, nie? No ale było. Było, siadło, weszło, wiesz. I tak dalej. Ja tego może nie kopiuję, ale szukam takich porównań, bo one zostają ludziom w głowach bardzo długo przez tą swoją taką niepowtarzalność i też czasami łatwiej jest wyrazić pewną myśl, jeżeli użyjesz jakiejś metafory, nawet takiej zupełnie abstrakcyjnej, nie? Ale dostępnej dla tej drugiej strony. Także tak. Nic nie zażywam, co by pobudzało tą kreatywność. Tutaj uprzedzam, bo różne są teorie na ten temat. Jestem grzecznym chłopakiem.
Ja też, aczkolwiek pod względem czarnego humoru i gnoja w ryju, że tak powiem, to akurat ciężej bywa. Jestem też przekonany, że takie właśnie metafory sprawiają, że bardziej nam zapada w pamięć dana myśl. No.
Przede wszystkim jest to zawsze jakiś szok, nie? Nawet jeżeli nie jesteś wulgarny, ale samym szokiem jest to, że mówisz, wiesz, nie tam, że poziom jest tam kiepski, nie? Tylko używasz czegoś dosadnego i wszyscy tam od razu, wiesz, podwyższony stan gotowości bojowej, bo chłop tu przeklina, o Jezu, a czemu on przeklina? A czy to na pewno miał na myśli to, co chyba miał na myśli, bo tą metaforę to można różnie i tak dalej. No to zawsze jakoś pobudza, nie, słuchacza. W sumie jest na LinkedInie taki pan, nazywa się Kamil Kozieł i uchodzi tam za specjalistę od prezentacji. Ja zawsze do takich, wiesz, rekomendacji z LinkedIna, że ktoś jest czymś dobry, to podchodzę jak pies do jeża, nie? Ale widziałem go raz na żywo i kilka razy na YouTubie i naprawdę zna się chłop na robocie, nie? I jedna właśnie z takich fajnych rzeczy, jaką on robi, jest to, że w odpowiednich momentach heheszkuje, nie? Przez co raz, że łatwiej się tą treść przyswaja, dwa, że łatwiej później odtworzyć to, co chciał powiedzieć, bo na przykład użył bardzo jakiegoś takiego, wiesz, niestandardowego porównania typu, że nie wiem, ktoś tam był czymś zachwycony, jak rolnik dotacjami, wiesz, jakieś takie klimaty, mówisz, haha, ale śmieszne, nie? Ale przez to właśnie później ci zostaje w głowie, że tam chodziło o coś innego, nie? Że to tylko taka parabola, która miała ci to skojarzenie utrwalić.
No dobra, to może na koniec naszej ciekawej i inspirującej rozmowy na wszelakie tematy, od muzyki po marketing i generalnie dotykając cały czas języków komunikacji, również weszliśmy w barwy i interpretacje kolorów, niesamowite. Myślę, że jak się spotkamy jeszcze raz, to zaczniemy horoskop jakiś kurwa tworzyć. Opowiedz mi o swojej wtopie językowej na sam koniec. Zawsze zadaję to pytanie, bo uważam, że warto komunikować również te upadki, nie tylko wzloty. No, jeżeli to będzie językowe, to już w ogóle gratka dla mnie i dla wszystkich słuchaczy.
No to słuchajcie, to będzie mocne. Było tak. Postanowiłem kiedyś tam, że właśnie swoją przyszłość zawodową zwiążę z marketingiem. Wcześniej studiowałem filologię polską, ale tak jakoś nie do końca sobie to wyobrażałem w kontekście ekonomicznym, że byłbym w stanie, wiesz, mieć codziennie na bułkę, nie? Będąc nauczycielem polskiego w szkole. Więc stwierdziłem, że jednak ten marketing, ale taki związany z językiem, będzie fajniejszy i będę jakimś copywriterem, strategiem, coś w tym stylu. Akurat we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa, odpaliła taki kierunek, który się nazywał Public Relations Corporate Identity. Wyglądało to wszystko bardzo, bardzo fajnie, profesjonalnie, włącznie z tym, że część kadry tej dydaktycznej i tutaj głównej miała nazwiska niemieckie i takież imiona, więc sugerowało to, że poziom będzie wysoki, bo tutaj przybysze z nad drugiego brzegu Odry pokażą, jak to się robi, wiesz, na zachodzie, nie? No i było naprawdę, pod tym względem było bardzo inspirująco, to metody nauczania były bardzo niestandardowe i w zasadzie to my na tych zajęciach o stricte marketingu i brandingu mówiliśmy niewiele, dużo natomiast o komunikacji i o całej teorii tego, jak się ludzie komunikują, jak pracują na pewnych konstruktach i tak dalej, i tak dalej. Bardziej to było filozoficzne i tak dalej. No mniejsza z tym. W każdym razie jakoś to wszystko razem do kupy powodowało, że my tam na tym pierwszym roku buzowaliśmy taką chęcią, żeby już z tą wiedzą gdzieś wyjść, żeby już, wiesz, pracować w zawodzie, a o pracę wtedy było bardzo ciężko, podstawowe kryterium było doświadczenie, więc i mnie, i mojego serdecznego kolegę z ławki wszędzie odpalali, mówili chętnie, chętnie, ale najpierw gdzieś pan tego doświadczenia nabierz. No i tak nie było za bardzo wyjścia z tej sytuacji, więc stwierdziliśmy, dobra, ty daj swoje oszczędności, ja swoje, dobra, tu już mamy dwa koła, zakładamy firmę. I założyliśmy sobie firmę, ponieważ nikt nie chciał nas zatrudnić i robiliśmy branding. I było fajnie. I w pewnym momencie mieliśmy taką rozmowę właśnie z profesorem Michaelem Fleischerem, serdecznie pozdrawiam, wybitna postać, który jakoś tam nawiązaliśmy do tego, że my tą działalność już mamy, prowadzimy, jesteśmy już takimi trochę praktykami rynku. I on powiedział, że tak, że do niego to dotarło, że on kibicuje, że coś tam widział, jest nie najgorzej i tak dalej. Tylko mówi, wie pan co, panie Janku, nie wiem jak to panu powiedzieć, nie? Ale ja bym sugerował zmienić nazwę firmy. Ja mówię, ale czemu? No bo ona jest nieco wulgarna. Ja mówię, jak to? Mówi, no wie pan, w języku niemieckim ten wyraz jest tak dość jednoznacznie wulgarny. Ja mówię, kurczę, to szkoda, że teraz pan mi mówi, bo my tam nawet wcześniej wysyłaliśmy jakieś oferty do Niemiec w ogóle, że tam możemy być podwykonawcą, wiesz, tego typu historie, nie? No i jechałem do domu z takim zamiarem, muszę to sprawdzić w słowniku, co on miał na myśli, jaka wulgarna nazwa i teraz pytanie, jak ta nazwa brzmiała. Myśleliśmy z kolegą długo, jak firmę nazwać. I stwierdziliśmy, że nazwa musi komunikować to, że po naszym wejściu będzie już zupełnie inaczej niż było wcześniej, że będzie lepiej. Stąd nazywaliśmy się After, czyli później, po angielsku. Przyjechałem do domu, otworzyłem słownik polsko-niemiecki i myślę sobie, to nie może być nic wulgarnego, no bo przecież byłem w Berlinie, widziałem plakaty na mieście, wisiały, że jakieś koncerty, imprezy, było normalnie napisane After Party tam o 23 gdzieś tam, nie? No to nie może być wulgarne, skoro wiszą plakaty na mieście. Otworzyłem, przekartkowałem słownik i patrzę, after, dupa. Nazwaliśmy firmę Odbyt, po niemiecku, nie wiedząc o tym, nie?
A mieliście after.d?
Nie. Szczęśliwie nie. I wiesz, później jak czytałem, bo są takie sztandarowe case'y, które się podaje zawsze przy omawianiu błędów językowych, był jakiś model chyba Volvo, który w tłumaczeniu na hiszpański nazwa tam znaczyła, że nie jedzie, były jakieś inne, no u nas są te żarówki Osram na przykład, nie, na rynku też ktoś miał tam, są jakieś chyba kosmetyki do twarzy marki Pupa. Mhm.
A ostatnio coś wleciało o nazwie Chuj! Słyszałeś o tym? Coś do jedzenia, mam wrażenie, że jakieś zupki chińskie?
To nie. Wiem, że są takie tablety graficzne marki Huion, nie?
Okej. Okay.
No ale jednak, wiesz, nazywać się centralnie dupa, czy tam odbyt w cudzym języku, wiesz, no wyobraź sobie sytuację, że rozmawiasz z jakimś Larsem, czy tam innym, wiesz, Siegfriedem i on mówi, jak się nazywa twoja firma, dajesz mu wizytówkę, a tam napisane dupa, nie? I jakieś, wiesz, fajne logo, tararara, coś tam, nie? Logo okrągłe zresztą. Wtedy było, więc wiesz, wszystko się zgadzało. Także od tego momentu, jak mieliśmy klientów na wymyślanie nas produktów, marek i tak dalej, tak już zupełnie poważnie mówiąc, od tego momentu nikt nie musiał mnie namawiać, zawsze to sprawdzałem. I w tych słownikach regularnych i tych takich bardziej slangowych, czy przypadkiem dany wyraz nie oznacza czegoś w stylu, wiesz, tam pedał, dupa, penis i tak dalej, nie? Bo tutaj bardzo łatwo o błąd, który później będzie bardzo kosztowny, wiesz.
Jasne, spoko. No dobra, to było faktycznie spektakularne, bo obstawiam, że przynajmniej w C, w C e, i DG trzeba było zmienić dane. Nazwa
tak,
firmy
tak,
w
zmieniliśmy
ogóle.
Wtedy nazwę. I to chyba nawet wyszło na plus. Taka była bardziej charakterna, bardziej filozoficzna.
A co było potem?
Później nazywaliśmy się Follow.
Follow. Okej, okay. Spoko. Dobra, no dzięki za podzielenie się tą ciekawą historią. Jak widać, błędy mogą być bardziej i mniej bolesne i akurat w komunikacji językowej te błędy typu nie odmieniłem have i powiedziałem she have zamiast she has nie jest tak przejebanym błędem jak błąd Janka. Bo jakby tutaj mówimy o nazwie firmy, o komunikowaniu czegoś marketingowo, no tak średnio, przyjemnie. Musimy się później bawić w zmiany nazwy, etc., etc. No to tutaj jednak tracimy czas, energię i w ogóle. A taki błąd językowy w prostej komunikacji, czemu mielibyśmy się tym przejmować? Nie ma sensu się tym przejmować.
Znaczy wiesz, błąd był potworny. Bo faktycznie sprawdzaliśmy tylko, wiesz, po angielsku. Może też dlatego, że w tych pierwszych jakichś tam planach nie uwzględnialiśmy w ogóle Niemiec jako jakiegoś rynku docelowego, jakiegoś tam teatru działań. Ale tak naprawdę to, wiesz, dzisiaj się z tego śmieję, bo nic groźnego się nie stało, nie straciliśmy żadnego wielkiego kontraktu z Niemcami, w zasadzie to chyba tylko byliśmy jakimś tam humorystycznym wstępem, typu, wiesz, firma o nazwie Dupa wysyła jakieś tam maile do poważnych niemieckich kontrahentów i to tyle, natomiast, wiesz, no, tak jak mówiłem, od tej chwili jestem naprawdę bardzo ostrożny i jeżeli gdzieś w moim otoczeniu ktoś coś mówi o jakichś nazwach i wiesz, biega z jakimś słownikiem i tam szuka fajnych wyrazów, ja zawsze mówię, człowieku, sprawdź jeszcze po niemiecku, bo się można nieźle zaskoczyć, nie? I też, szczerze mówiąc, miałem kilka takich przypadków, już teraz sobie nie przypomnę dokładnie, gdzie jak próbowaliśmy sugerować jakieś nazwy w innych językach, których za bardzo nie znam, nie wiem, francuskim, włoskim i tak dalej, to też na przykład ktoś nam mówił, chłopaki, fajnie, nie, bo ten wyraz znaczy coś tam i to się zgadza, macie dobrze zaktualizowane słowniki, ale na przykład w mowie potocznej no to ma jakieś tam wulgarne znaczenie, nie, no tak jak u nas, no ktoś by sobie nazwał firmę tam, nie wiem, Pała, nie, no i w sumie nie ma w tym nic wulgarnego, ale jednak tak jak nie do końca, nie?
No, dokładnie, dokładnie, okej. Okay. Fajny insight w ogóle, super, że z życia. Dziękuję Ci, Janku. Mega, mega dużo fajnej wiedzy. Dużo mądrych, ciekawych historii, pięknych anegdot, jeszcze piękniejszego słownictwa i zabawy językowej, więc dziękuję Ci pięknie za to. Ja uciekam na kawę.
Dzięki śliczne. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu, wytrzymali tą dawkę black metalu i mroku. No, nie wiem, mam nadzieję, że następnego razu, kiedyś tam.
Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Ciao.
Trzymajcie się i pijcie kawę.